A skoro niedziela, to witają Państwa
ojciec Michał Nowak, franciszkanin
i ojciec Maciej Baron, werbista, w kolejnej audycji z cyklu Między nami homiletami, czyli
ćwierć tony sambony.
Witamy Państwa w siódmą.
Nic się nie zmieniło.
Nic się niestety nie zmieniło, chociaż nieustannie pracujemy.
Nadal jest ćwierć tony.
Nad tytułem audycji. Tak. Witamy Państwa w siódmą już niedzielę zwykłą w ciągu roku, aby kolejny raz zaprosić Państwa do tego przytulnego studia, z którego mamy radość do
Szkoda,
Państwa
że Państwo
mówić.
Tego nie widzą.
Ale jest to stół, przy którym każdy się zmieści, bo radio ma taką magiczną właściwość, że jest z gumy i każdy, który chce się przyłączyć i przysiąść, może to uczynić. Więc zapraszamy Państwa słuchających nas na żywo teraz w tej przedpołudniowej godzinie. Tych, którzy słuchają powtórki wieczorem, także witamy, ale witamy także tych wszystkich, którzy słuchają nas za pośrednictwem strony internetowej w czasie sobie dogodnym i przez siebie wybranym.
Bądźcie z nami.
Tak. Zgodnie z tradycją naszych spotkań rozpoczniemy dzisiaj, tak jak zawsze zresztą, od odczytania tego tekstu, którego przesłanie będzie nam przyświecało, a którego treść będziemy się starali zgłębić dla Państwa, ale także dla naszego, myślę, pożytku i radości, ucieszenia się tym Bożym Słowem, które no jest takim darem Pana dla nas. Dzisiejsza Ewangelia pochodzi z dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią świętego Łukasza, nie pochodzi, ale jest Ewangelią świętego Łukasza z rozdziału 6. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi. A nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. I będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
No właśnie, drodzy Państwo, tydzień temu mówiliśmy już przy okazji błogosławieństw o tej niesamowicie przemieniającej mocy nauczania Jezusa, o tym, że On wprowadza zupełnie nową jakość, że On wstrząsa posadami tego świata, również w perspektywie pewnych założeń, aksjomatów, pewnych przekonań, pewnych utartych schematów myślenia. I dzisiaj to chyba najdobitniej właśnie wybrzmiewa w tej Ewangelii, w której jakby słyszymy, że chrześcijaństwo to nie jest tylko udoskonalona wersja pogaństwa, że chrześcijaństwo to jest absolutnie nowe doświadczenie, że chrześcijaństwo wnosi kategorie, które są jakby nieprzystające zupełnie do tego świata. I to, czym chrześcijaństwo wyróżnia się spośród innych religii, to właśnie dzisiaj słyszymy. To jest miłość nieprzyjaciół. Ja sobie pozwolę, drodzy Państwo, na taką wycieczkę medialną u samego początku. Mianowicie ten temat zawsze kojarzy mi się nieodmiennie od lat z filmem Quo Vadis Kawalerowicza, w którym pewnie wiele pięknych, cennych wątków można by uchwycić, natomiast mnie urzekł jeden z nich. Mianowicie mamy tam takiego domorosłego filozofa Hilona Hilonidesa. To taki człowiek, który stara się być blisko władzy, który knuje, który jest takim wijącym się jak piskorz, że użyję takiego porównania, człowiekiem bez zasad. No, Grek, który tak naprawdę jest jak chorągiewka. Jak wiatr zawieje, tak on się ustawia, mówiąc obrazami. No, mało szlachetna postać w każdym razie. I mamy w tymże filmie ukazaną postać niejakiego Glauka. Glauk jest lekarzem i jest chrześcijaninem. Te dwie postaci stykają się gdzieś w historii, bo jakby dowiadujemy się między wierszami na jakimś etapie filmu, że Hilon Hilonides, ów Grek bez zasad, miał coś wspólnego, był odpowiedzialny za śmierć rodziny Glauka. Już może nie pomnę, czy to zresztą jest w filmie ukazane, natomiast niedwuznacznie wynika, że Hilon Hilonides był odpowiedzialny za śmierć rodziny tegoż chrześcijańskiego lekarza. I w tej scenie, o której mówię, w tej pierwszej scenie, jakby jest wspomnienie tego wydarzenia i faktu przebaczenia, które Glauk Hilonidesowi ofiarował. To było wstrząsające doświadczenie. Ten lekarz na filmie, być może Państwo go pamiętają, jest już sędziwym człowiekiem. Rzeczywiście to przebaczenie wobec tego sprawcy śmierci jego rodziny, jego najbliższych się dokonało. I za jakiś czas mamy spotkanie tych dwóch panów ponowne. Mianowicie Glauk, lekarz, wisi już na krzyżu i na stosie jednocześnie, bo takim pomysłem ówczesny cesarz postanowił chrześcijan uraczyć, że ich ukrzyżował i płonęli równocześnie. Tak przynajmniej film to obrazuje, rzecz jasna. No i z cesarzem, prawda, na tym, że wozie porusza się również Hilon Hilonides, który z trwogą, z przerażeniem na jednym z tych krzyży odkrywa właśnie Glauka, którego rodzinę wcześniej doprowadził do śmierci. I widzi tego umierającego Glauka, a Hilon już jest wówczas na etapie takiego głębokiego nawracania, głębokiej przemiany życia. I jest taka piękna scena w tym filmie, kiedy on pada przed Glaukiem na kolana, zalewa się łzami, widząc cierpienie tego niewinnego zupełnie człowieka, który umiera z powodu kaprysu satrapy. I przez łzy Hilonidesa pobrzmiewa jego głos, który jest wielkim wołaniem: przebacz. I z tego krzyża, spośród tych dymów i płomieni, dobywa się głos Glauka, który, no, jak łatwo się domyśleć, nawet ktoś, kto nie oglądał tego filmu, to z tejże opowieści, myślę, wywnioskuje, że w istocie rozbrzmiewa głos: przebacza. I ta scena, czyli jakby te dwie odsłony tej relacji tych dwóch mężów, bo no, w kontekście tego przebaczenia, drugiego przebaczenia, Hilon Hilonides się nawraca, zostaje uwięziony i umiera potem jako chrześcijanin, ale ta scena, ona tak bardzo mocno obrazuje według mnie tę Ewangelię, czyli tę miłość nieprzyjaciół, no bo wobec jakby doświadczenia, które Glauk przeżył, Hilon Hilonides niewątpliwie należałby do grona jego nieprzyjaciół. Ta gotowość na przebaczenie w imię Jezusa, w imię tej wiary, którą wyznaje, nawet tak dramatycznych wydarzeń jak śmierć najbliższych, czy swoja własna śmierć, która się właśnie dokonuje, właśnie również w kontekście tego, że taka kreatura jak Hilon Hilonides po tej ziemi chodzi, no, obrazuje niezwykle tak czytelnie to, o czym dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Przydługo może opowiadałem o tym, ale tak, no, ale strasznie
pięknie i obrazowo poczułem się jak w kinie.
Tak strasznie chciałem sięgnąć do tego filmu, bo tak jak mówię, wydaje mi się on niesłychanie cennym obrazem po to, żebyśmy zobaczyli, o czym Jezus tak naprawdę w Ewangelii mówi. O heroizmie.
Pewne te filmowe reminiscencje może zostaną z nami, ponieważ dla mnie, jeżeli mogę się odwołać do twojego bardzo wstępu, proszę. Takim bardzo obrazem wyraźnym tej miłości nieprzyjaciół jest to słynne zdjęcie Jana Pawła II, który spotyka się z Ali Akczą i siedzi z nim na takich stołeczkach prościutkich w jakiejś celi czy sali i patrzą sobie w oczy. I to, nie wiem, czy to Adam Bujak zrobił to zdjęcie, czy Arturo Mari, na pewno któryś z tych fotografów, którzy towarzyszyli Ojcu Świętemu no, na każdym kroku niemalże, ale to zdjęcie no, według mnie jest takim zdjęciem, które wykracza poza tylko i wyłącznie taki reporterski obowiązek, ale ono jest faktycznie pokazaniem, że Ewangelia Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy, że ona jest konkretną, naprawdę konkretną rzeczywistością, zupełnie nową i tak jak mówisz, ona mebluje od nowa nasz świat, to znaczy jeśli ktoś, pozwolę sobie, że tak powiem, wrócić teraz do pierwszego zdania czy słowa, które jest w tej dzisiejszej Ewangelii. Ta Ewangelia, ona jest bardzo bezwzględna w pewnym sensie. Dlaczego tak mówię? Jezus mówi tak, lecz powiadam wam, którzy słuchacie. Jak wiemy, za Jezusem chodziły tłumy, prawda? 19 groszy w słoiku. Za Jezusem chodziły tłumy, tych, którzy go słuchali, jak podają ewangeliści, czy którzy mieli jakieś tam oczekiwania względem niego. Ale powstaje pytanie, które dzisiaj jest także aktualne. Jak wielu z tych, którzy szli za Jezusem, którzy no, słyszeli jego słowa, tak naprawdę go słuchali. I to dzisiejsze otwarcie tej perykopy, mówię do was, którzy mnie słuchacie. Czyli już jak gdyby z samego wstępu widać, że tu będą mówione rzeczy nie tylko piękne, nie tylko mile łechcące, ale jest to jakieś wezwanie do czegoś i jest w tym słowie jakaś potężna odpowiedzialność też za to, w jaki sposób ono będzie w moim życiu żyło, pracowało i jaki owoc będzie przynosiło. I to jest pierwsza rzecz, która mnie się tak no, rzuciła na oczy i na uszy. A druga to właśnie to zdjęcie, o którym mówię, że Ewangelia oznacza konkretną rzeczywistość i święty już Jan Paweł II kiedy no, dokonał po ludzku rzeczy trudnej, bo stanąć czy siąść i rozmawiać jak brat z bratem z kimś, kto chciał mnie zabić i to w sposób bardzo taki gwałtowny i okrutny, zastrzelić im po prostu i siąść z nim w tej jego celi, jak brat z bratem i bez wielkich słów, bez wielkich deklaracji, właśnie przez to proste spotkanie pokazać, że to, w co ja wierzę, to, co głoszę, to, czym żyję, że to nie jest iluzja, to nie jest fikcja, to jest konkret rzeczywistości, to jest konkret życia, to jest to mięso życia, takie można powiedzieć. I to jest, mówię, to jedno zdjęcie jest dla mnie takim bardzo potężnym, w tym świecie obrazów, w którym żyjemy, jest takim bardzo potężnym świadectwem tego, że ta miłość nieprzyjaciół, o której mówi Jezus, że ona z jednej strony bez Niego jest niemożliwa. To jest pierwsza rzecz, że to jest łaska, to jest coś, co człowiek otrzymuje, zdolność do takiego kochania, które przekracza absolutnie wszystkie ludzkie te granice, które sobie ustawiamy, bo jednak ta granica przyjaźni, nieprzyjaźni, ona jest jednym z takich podstawowych narzędzi, które my mamy, kiedy sobie kreślimy te granice naszych małych grodów, kiedy określamy, kto jest nam życzliwy, a kto stoi po drugiej stronie granicy. Nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach granicznych, w sensie, gdzie jest, nie wiem, konieczność obrony przed najeźdźcą i wiem doskonale, kto jest moim wrogiem, ale w życiu codziennym mamy taką tendencję do tego, że chociażby przez te etykiety i stereotypy no, dzielić ludzi na przyjaciół i nieprzyjaciół. Ale to, co idzie głębiej, a co Ewangelia też nam podaje w dosyć ciekawych obrazach, Jezus dotyka także innej, czy może tej samej rzeczywistości, ale w sposób bardzo taki głęboki i znowu przemeblowujący ją. Mianowicie to oczekiwanie, albo inaczej, nie, może nie tyle oczekiwanie, co no, traktowanie człowieka poprzez kryterium użyteczności, czy tego spodziewanego zwrotu, czy inwestycji. Że ono także jest swego rodzaju wyrazem tej miłości przyjaciół bądź nieprzyjaciół. Do czego zmierzam?
No jestem ciekaw, szczerze.
W czasach Jezusa, znowu odwołam się do tego tła kulturowego i historycznego, ta zasada wzajemności i owa złota reguła, czy złota zasada, którą dzisiejsza Ewangelia nam podaje, czyli cokolwiek chcesz, aby ci czyniono, czyń i ty swemu bliźniemu. Ta zasada doskonale wpisuje się w klimat i charakter świata, który był w dużej mierze oparty o zasadę wzajemności. I Ewangelia często nam podaje, zwłaszcza na przykład w tym miejscu, w którym Jezus mówi o tym, że kiedy wydajesz ucztę, nie zapraszaj tych, od których możesz się spodziewać zwrotu. Że zaproś tych, którzy raczej nie będą cię mogli zaprosić. I tu Jezus staje jak gdyby kontra swoim czasom, temu, w jaki sposób był postrzegany drugi człowiek. Że no, w świecie, w którym no, nie był tak jak mówiliśmy to już w poprzedniej audycji, bogaty i zasobny w nieskończone ilości wszystkiego, dobre relacje i układy, a zwłaszcza to oczekiwanie wzajemności, oczekiwanie zwrotu, było nie tylko jakimś takim zabezpieczeniem psychicznym, ale często stanowiło o bycie materialnym drugiego człowieka. Że jeżeli ja komuś pomogę, to liczę na to, że będę miał tę samą przysługę od niego zagwarantowaną. Jeżeli kogoś zaproszę, to liczę, że to zaproszenie także mnie kiedyś poratuje. I Jezus pokazuje z jednej strony, że ta zasada wzajemności, ona nie jest jak gdyby wszystkim, że to wezwanie do tego, żeby być dawcą, który nie oczekuje zwrotu, a co bierze się z tej miłości, z tego wezwania do miłości nieprzyjaciół, bo jest to sytuacja, w której masz prawo nie oczekiwać zwrotu, miłując swojego wroga, bo nie jest powiedziane, że on upadnie przed tobą i dotknięty twoim gestem czy słowem,
nie ma gwarancji.
No, dokona się w nim to samo, co dokonało się w tobie. O, nie masz takich gwarancji. Więc to jest zawsze taka sytuacja ryzyka, do którego pociąga nas Ewangelia, ale znów, ono jest ryzykiem, które jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie jak gdyby no, ta więź, czy żywa relacja, czy jakkolwiek to określimy, z Jezusem, który to słowo wypowiada. Że bez Niego te słowa są absurdem. One są, no nie wiem, wezwaniem do jakiejś szaleńczej szarży z szabelkami na czołgi. Czymś takim dla mnie. Ale z Nim i w Nim jak gdyby te słowa nabierają nie tylko sensu, ale stają się, znowu wrócę do tego zdjęcia Ali Akczy i Jana Pawła II, stają się konkretem, stają się jakąś prawdą życia.
Ale to jest właśnie w nawiązaniu do tej twojej myśli ostatniej, to jest właśnie ten heroizm miłości wobec nieprzyjaciół, który czyni z chrześcijanina, no bo o chrześcijanach tu jest mowa, o tych, którzy w imię Jezusa odpuszczają, czy swoich nieprzyjaciół miłują, czyni z takich ludzi bohaterów. Nie? Chrześcijanin to nie jest święta ciapa. Człowiek, który pozwala wszystkim na wszystko i się cieszy, im bardziej go dręczą i upokarzają. Nie. Dlatego, że to, o czym mówi Jezus w Ewangelii, czyli nasza reakcja na przemoc, bo najczęściej z nią wiąże się kwestia nieprzyjaźni, to jest reakcja, która polega na przerwaniu łańcucha przemocy na sobie. Czyli innymi słowy, jeśli jakakolwiek eskalacja, to tylko eskalacja dobra, ale nie eskalacja zła, prawda? Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Niech się chłop wyładuje, ale na tobie. Niech już nie idzie dalej i nie wali w następne policzki. Jak ci chce zabrać płaszcz, to daj mu i szatę. Niech weźmie jeszcze i to. Na tobie niech się to wszystko skończy, prawda? Więc to jest bohaterstwo, ponieważ pewnym naturalnym sposobem działania, który no, niejednokrotnie widzimy choćby w świecie zwierząt, jest przekazywanie swojego cierpienia dalej. Nie? Mówimy czasem, zachowuje się jak zraniony pies. No jak się zraniony pies zachowuje? Kąsa każdą rękę następną, która do niego podchodzi. Nawet tych, którzy chcą go uratować, którzy chcą mu pomóc. Prawda? To zło doświadczone, rana zadana, zostaje przekazane dalej, idzie dalej. Chrześcijanin, jako człowiek, który ma miłować swoich nieprzyjaciół, jest człowiekiem, który jest zaproszony przez Jezusa do tego, żeby zakończył...
Wygasza.
Tak, ten proces na sobie, żeby on był ostatnim ogniwem.
Tak jak Jezus wygasił wszelki gniew, przemoc, złość, wściekłość grzechu na krzyżu. To jest też ten paschalny taki wymiar tego słowa, które dzisiaj słyszymy.
Dokładnie.
To jest czym jest krzyż? Krzyż jest takim wygaszeniem tej wściekłości, zła, złości, tej wzajemności w oddawaniu pięknym za nadobne, mówiąc kolokwialnie. No tak,
tak. Tak, więc to jest wstrząsający obraz bohaterstwa, nie ciapowatości, tylko wręcz przeciwnie, ktoś taki jest bohaterem. Ale chcę nawiązać jeszcze do twoich uwag wcześniejszych nieco, mianowicie do tego dzielenia świata na nieprzyjaciół i przyjaciół. Od tego nie uciekniemy, bo siłą rzeczy pewnie są jeszcze jakieś kategorie pośrednie, prawda? Świat nie jest czarno-biały, nie mamy tylko przyjaciół i nieprzyjaciół, jest cały szereg ludzi, prawda, obojętnych, czy jakoś mniej nam drogich, wyrazistych emocjonalnie wobec nas i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli już rzeczywiście mamy Ewangelię o miłości nieprzyjaciół, to my musimy wiedzieć, kto tym nieprzyjacielem jest. My musimy umieć zdefiniować nieprzyjaciela, musimy wiedzieć, kogo to dotyczy tak naprawdę. I myślę, że definicje moglibyśmy sobie tworzyć różne, natomiast chodzi o pewne precyzyjne rozróżnienie realnej krzywdy od jakiegoś poczucia krzywdy, które bardzo często wynika z naszej nadwrażliwości. Ja za nieprzyjaciela uważam kogoś, kto wcale nieprzyjacielem moim nie jest, ale na przykład upomniał mnie, prawda, bo zależy mu na moim dobru, albo skrytykował mnie, bo pragnie mojego rozwoju.
Albo gadałem głupoty i należało mi się.
Na przykład, prawda, tak, 20 groszy mamy już w naszym słoiczku. Tak właśnie jest. To znaczy, innymi słowy, musimy bardzo jasne kryteria ustalić i być im wiernymi w naszej ocenie. To znaczy, to jest możliwe tylko wtedy, jeśli jesteśmy w stanie znać samych siebie. To jest ważne. To znaczy, dostrzegać pewne przerosty w nas również. Tę naszą nadwrażliwość, przeczulenie na pewnych punktach. Bo być może, tak jak mówię, wrócę jeszcze raz do tej myśli, być może ktoś, kto działa wobec mnie, wcale nie dokonuje aktów przemocy, wcale nie niszczy mnie, wcale mnie nie krzywdzi, wręcz przeciwnie, on mnie ratuje. To tak obrazowo mówiąc, to tak jakby chory chirurga uważał za nieprzyjaciela.
No bo zadaje mu ból. Chociaż tego nie czuje, bo jest pod narkozą. Dokładnie. Ale zadaje mu ból i cierpienie. Tak?
Otóż to. Ale czasem tej narkozy nie ma. Są takie zabiegi, że się je wykonuje bez narkozy i boli, bo boli.
Nie strasz.
Tak, ale to nie znaczy, że ten człowiek mnie niszczy. Dlatego musimy sobie jasno bardzo diagnozować sytuację w naszym życiu, żebyśmy za nieprzyjaciół nie uznawali tych, którzy prawdziwie są naszymi przyjaciółmi i odwrotnie, żebyśmy naszych jakby pozornych przyjaciół nie uznawali za prawdziwych, to znaczy, żebyśmy naszych rzeczywistych nieprzyjaciół nie uznawali za przyjaciół, choć takimi chcą się w naszych oczach mienić, malować. Bardzo jasno i precyzyjnie musimy to niuansować w tych drobnych sytuacjach codzienności, bo tak jak powiedziałeś, jeśli idą na mnie, że tak powiem, napastnicy, żeby mnie zniszczyć, nie mam żadnych wątpliwości, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. Tu nie będziemy mieli wątpliwości, nie będziemy mieli trudności z określeniem kryteriów, ale w tych codziennych sprawach, a tych jest więcej, nie? Małe sprawy codzienności, tamto niuansowanie jest ważne i tamta znajomość samego siebie, świadomość tego, co jest we mnie, niesłychanie pomaga w jasnym określeniu tego, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Mhm.
I takim największym wrogiem, czy nieprzyjacielem, wydaje mi się, pod adresem którego można te słowa wypowiedzieć, i jest to, co Jezus ubiera w dalszy ciąg tej perykopy. Znów odwołam się do współczesności. Nie wiem, czy się z mną zgodzisz.
Tak.
Zgodzisz się.
Tak.
No to sympatycznie.
Tak,
z mojej strony, jak zawsze. No to tak jak już mówiliśmy za pierwszym, drugim i piątym razem, nie chodzi oczywiście o to, żeby potępiać współczesność w czambuł, czy żeby doszukiwać się tylko i wyłącznie braków, czy jakichś defektów, no w tej rzeczywistości, którą współtworzymy i którą przeżywamy, ale nie da się ukryć, że żyjemy w czasach, które są mocno naznaczone taką mentalnością, a może nawet i duchowością ekonomiczną. To znaczy, no orientacja, to co żeśmy już mówili kilka razy, orientacja życia według tego kryterium konsumpcji, czy posiadania, czy określanie też siebie przez pryzmat tego, co mam, albo co mogę mieć, albo co chciałbym mieć, one sprawiają, że bardzo często przeżywamy czas, który jest nam dany, czas naszego życia, jako taki czas odzyskiwania tego, co ktoś jest nam dłużny, albo co zainwestowaliśmy. Czyli drugi człowiek przestaje być kimś, kogo mam, zgodnie z logiką Ewangelii, obdarowywać, nie czekając na zwrot, ale staje się dla mnie no, swego rodzaju kontrahentem, czy partnerem w jakiejś dziwnej transakcji, która ma przynieść oczywiście mnie odpowiedni zysk czy procent. Zauważ, bardzo fajnie to wybrzmiało, kiedy mówiłeś o tym wolontariacie, którego oczywiście nie krytykuję, nie potępiam.
Tak,
bo jest
tydzień temu chyba było.
Tak, nie, absolutnie jest to sprawa fantastyczna. Tak, w wielu miejscach dzięki wolontariuszom dzieją się rzeczy niezwykłe, ale w tym myśleniu o drugim człowieku jako o tym, w którego ja coś inwestuję, jest coś niebezpiecznego, co może się wkraść nawet w takie szlachetne idee jak wolontariat. To znaczy, kiedy traktuję wszystkie sytuacje, które mi się przytrafiają, czy to będzie, nie wiem, małżeństwo, rodzina, moja praca zawodowa, czy moje relacje z drugim człowiekiem, jako taką sytuację, w którym pierwszym pytaniem jest, co ja z tego będę miał, czy miała. Co mnie to przyniesie? Jaka tutaj będzie nagroda za to, co jest... Ja się też czasami na tym łapię. Kiedy na przykład szukam, czy w czasie rachunku sumienia widzę jakąś rzecz, którą no, nieśmiało byłbym gotów określić jako taki przebłysk ewangelicznego światła w moim życiu, jako rzecz, którą zrobiłem naprawdę bezinteresownie ze względu na drugiego człowieka, chcąc, nie wiem, pomóc, obdarować, przyczynić się do jakiegoś dobra. Już widzę, że łapię się na tym, że no, zlicza człowiek takie momenty. Tak jakby odkładał je na jakiś taki rachunek zysków, które mają mi przynieść właśnie jakąś dywidendę po jakimś czasie. Ale najczęściej, tak jak mówię, no, widzimy tą sytuację nie jako okazję do tego, żeby być dawcą hojnym, żeby naśladować Chrystusa w tym jego dawaniu, które nie liczyło się z kosztami, które jest takie bardzo kontra tej logice świata, które jest oparte o kryterium zysku, procentu, gratyfikacji, przyjemności, która też z tego płynie. I bardziej właśnie staje się takim buchalterem, takim aptekarzem. Nie wiem, czy się ze mną tutaj właśnie w tym zgodzisz.
Tak, że mamy, tak jak zapowiadałem.
Czy potrafimy mieć taką mentalność aptekarzy i bankierów. Ludzi, którym nie ucieknie najmniejszy skrawek rzeczywistości, ale nie dlatego, że jesteśmy tak bardzo czujni i wrażliwi na potrzeby, na sytuację tego świata, ale dlatego, że często właśnie przeczesujemy tą rzeczywistość w poszukiwaniu przyszłych zysków. Robimy z niej taką lokatę na bliżej nieokreślony czas. Tymczasem nie o tym mówi Ewangelia, nie tym jest ta miara utrzęsiona, obfita, którą Pan wsypuje w zanadrze nasze. Znaczy nie jest myśleniem przez pryzmat procentu czy zysku, który ma mnie ubogacić. Prawda? Ona przychodzi z zewnątrz. I to jest jakaś zgoda na to, tutaj też wydaje mi się, czy wymaganie zgody na to, żeby wypuścić cugle takiego myślenia z rąk, żeby nie patrzeć na siebie, drugiego człowieka i sytuacje, które są moim i jego udziałem, przez pryzmat właśnie straty czy zysku. Że tu jak gdyby się kryje klucz do tej Ewangelii, ale też sposób, w jaki ona otwiera naszą rzeczywistość.
No, zahipnotyzował mnie się z tymi refleksjami.
Mam nadzieję, że nie uśpiłem słuchaczy.
Ja też, ale żeby się o tym przekonać, to pewnie zagramy chwilę muzyki. Jeśli Państwo ją słyszą, to znaczy, że nie śpią.
Nie śpią, tak jest.
Krótka przerwa za nami, a my nadal z Ewangelią świętego Łukasza o miłości nieprzyjaciół i o tych kryteriach, które jej dotyczą. Ja wspominałem przed chwilą, jakie to ważne, żebyśmy potrafili odróżnić jednak nieprzyjaciół prawdziwych od przyjaciół. Jakie to ważne, żebyśmy w tym kontekście także znali samych siebie i niebezpieczeństwa, które się kryją w nas samych, w tym diagnozowaniu rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że jeszcze jedno kryterium jest niesłychanie istotne, które trzeba umiejętnie odkrywać w swoim życiu, a mianowicie, jeżeli Ewangelia dzisiejsza nas zachęca, czy Jezus nam mówi: wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Czyńcie dobrze. Więc, drodzy Państwo, jeśli mówimy o dobru, to nie może być tak, że ono dla każdego z nas będzie znaczyło co innego. My musimy mieć jakieś obiektywne rozumienie dobra, tego, co jest dobre. Bo jeżeli będziemy podchodzić do tematu mocno subiektywnie, to może się okazać, że to, co jest dobre dla mnie, już wcale niekoniecznie jest dobre dla ciebie. I w związku z tym możemy się w istocie rozmijać w tej perspektywie przyjaciel-nieprzyjaciel. Wracam do przykładu chirurga. Obiektywnym dobrem dla pacjenta jest go wyleczyć, nawet zadając mu cierpienie. Subiektywnie złe dla pacjenta jest to cierpienie, które zadaje mu chirurg.
I dziura, którą mu wykraja.
I dziura, którą mu zrobi, prawda? I coś mu tam wyrwie, zabierze. A zatem obiektywne kryterium dobra jest niesłychanie ważne. I mówię o tym dlaczego? Dlatego, że żyjemy w epoce, w której dominuje jedna szkoła filozoficzna. To jest szkoła postmodernizmu. Postmodernizm bardzo w konsekwencji swojego myślenia. Ja dzisiaj może nie będę tej szkoły filozoficznej tu specjalnie omawiał, bo to nie jest tematem naszej audycji, ale
ale mamy już pomysł na następny cykl.
Tak, ale główne założenia tego nurtu filozoficznego to są założenia dekompozycyjne, prawda? My tak powolutku, pomalutku dekomponujemy rzeczywistość i pewne sposoby myślenia, które od wieków były utarte, ale nie proponujemy nic w zamian, bo Jezus robi to także, ale w zamian za to daje coś lepszego. Natomiast my tak dekomponujemy właściwie dla dekompozycji. Zmierzam do tego, że postmodernizm na przykład sztandarowym hasłem uczynił, że nie ma prawdy jednej, obiektywnej. Jest wiele prawd, które nie tylko odkrywamy, ale tworzymy. To ja jestem źródłem prawdy, nie jakiś Bóg jakoś obecny w niebiesie, który mi tam nakazuje tak czy inaczej. Nie jakaś społeczność, która ustala pewne prawa i ja według nich żyję, dlatego że uznaję je za dobre. Nie, to nie są źródła prawdy. Źródłem prawdy jestem ja. Jedyne kryterium, to jest właśnie takie kryterium, nie krzywdźmy się nawzajem, nie depczmy sobie po nogach, ale póki ja nie krzywdzę ciebie, póki ty nie krzywdzisz mnie, to nic tobie do mojego życia i nic mnie do ciebie. W ślad za tym dekomponowaniem prawdy idzie dekomponowanie dobra. My już nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest dobre i co złe, jeżeli nie mamy odniesienia w prawdzie, prawda? Że nie mamy zakorzenienia w prawdzie.
22 grosze.
Właśnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, nie mamy punktu odniesienia, nie mamy fundamentu, w którym moglibyśmy się zakorzenić. Pamiętam takie badania, które przeprowadzono na jakimś uniwersytecie amerykańskim, kiedy zapytano studentów, czy to, co robili naziści w czasie wojny, było dobre czy złe. I jakiś znaczący procent odpowiedział w kluczu, kimże ja jestem, żeby to oceniać. Nie wiem, czy to było dobre czy złe. Coś, co dla ludzi jeszcze 30 lat temu było zupełnie oczywiste, dzisiaj już dla wielu ludzi nie jest oczywiste. Ta dekompozycja się dokonuje na naszych oczach. Oderwanie od prawdy niszczy pojmowanie dobra, obiektywnego dobra. Więc jeżeli my sobie nie ustalimy i nie zgodzimy się na to, co jest obiektywną prawdą, i obiektywnym dobrem, to stracimy absolutnie jakiekolwiek fundamenty do tego, żeby w ogóle mówić o przyjaciołach, nieprzyjaciołach, żeby w ogóle w tym świecie złapać jakiś azymut, żeby stanąć bezpiecznie na dwóch nogach. To wszystko płynie wtedy. I rzeczywiście wtedy każdy człowiek jest Bogiem, każdy człowiek ustala swoje zasady, każdy człowiek ma prawo wobec nich żyć, czy według nich żyć. I dochodzimy do absurdów, które no coraz częściej się w tym naszym dyskursie publicznym pojawiają, absurdów, wobec których nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, czy dramatyzować, czy uciekać z tego świata. Była artystka taka, która śpiewała: niech ktoś zatrzyma świat,
ja wysiadam.
No i czasem wydaje mi się, że mamy taką pokusę, ja przynajmniej, nie wiem czy ty, ale ja taką miewam właśnie w tym kontekście. Dlatego to ustalenie dobra, obiektywnego dobra, co jest dobre dla człowieka, obiektywnie, i ostatecznie, bo przecież o to chodzi, pozwoli nam też reagować właściwie na naszych nieprzyjaciół, bo już wtedy nie moja krzywda jest najważniejsza, tylko prawdziwe dobro tego człowieka, które ja chcę dla niego uzyskać. A takim ostatecznym, prawdziwym zawsze dobrem jest zbawienie i ja, chcąc o to zbawienie tego człowieka zadbać, jestem w stanie również zapomnieć o sobie. To dzisiaj znowu odwołam się do tych treści z ostatniego numeru czasopisma Życie Konsekrowane, które nadal gdzieś mi tam towarzyszą. Taki piękny cytat z księdza Twardowskiego. Mianowicie, jeśli mówisz, że kochasz, to zapomnij, że jesteś. No, to jest, myślę, niesłychanie ważne. Jeśli chcemy rzeczywiście zadbać o dobro drugiego człowieka, dawać dobro, to niejednokrotnie będziemy musieli zapomnieć o swoim dobru i o sobie.
I jeszcze wracając do tego wątku, który poruszyłeś przed chwilą, o tych ukrytych za tym takim zgrabnym słowem dekompozycja prawdy i co za tym idzie też pojmowania czy rozumienia tego, co jest dobre. Tak mądrze to brzmi, ale Ewangelia dzisiaj pokazuje nam, że są pewne pozycje, których trzeba bronić do ostatka. To znaczy, tak jak mówisz, jeśli żyjemy w świecie, znów nie chcę generalizować, ale żyjemy w świecie, który no przynajmniej na krawędziach zaczyna być mocno rozwodniony, że jest taki rozbełtany, żeby nie powiedzieć, że dopełnia się to wszystko tam do szarości. Żyjemy też w takim świecie, w którym, no, nie wiem, czy dobrze to ujmę, ale bardzo wielką winą nas, osób wierzących, nie mówię już tylko o osobach konsekrowanych, czy księżach, czy w ogóle, czy hierarchii, ale w ogóle o ludziach wierzących, jest to, że wobec jawnych przejawów takiego pogubienia się, czy to w rodzinie, czy w jakiejś szerszej społeczności, czy w miejscu pracy, czy w dyskusji publicznej, brakuje nam odwagi, żeby zamanifestować, że jest inaczej, albo inaczej, że jest inna możliwość, że jest inna opcja. To jest taki trochę ten trywialny przykład, ale to już nie wiem, czy już go nie używałem. Kiedy w biurze w piątek jest osoba, która ze względów religijnych je tą bułeczkę, czy tam kanapkę z serkiem i z sałatką i ktoś się pyta, dlaczego nie jesz na przykład, czy nie poczęstujesz się kanapką z szynką, tą przysłowiową piątkową, nie potrafimy często dać prostej, pozytywnej odpowiedzi, że post piątkowy wynika z tego, w co wierzę, jest dla mnie takim drobnym, ale konkretnym przejawem solidarności no, z tą rzeczywistością, którą żyję. Brakuje nam tego. Potrafimy powiedzieć, że albo już przejadłem tą szynką, albo to teraz taka woda, a nie szynka, ten ser bardziej treściwy. Troszkę trywializuję, ale nawet w drobnych sytuacjach, wobec tego dyktatu opinii większości, będąc często właśnie w mniejszości, brakuje nam, i to też mówię o sobie, brakuje nam odwagi, żeby wyraźnie, w sposób jednoznaczny, właśnie właściwy tej Ewangelii, którą słuchamy, która jest takim wezwaniem do szaleństwa, żeby pokazać, że są pewne punkty, są pewne wartości, a konkretnie, że miłość drugiego człowieka, taka miłość bezwarunkowa, nieokopana właśnie tymi kryteriami zysku, zwrotu, korzyści, przyjemności, że ona jest czymś, co decyduje o moim człowieczeństwie, bo nic innego nie decyduje. Bo to nie jest portret człowieka, nie wiem, uwielbionego dzisiaj w Ewangelii narysowany, tylko według mnie na te dzisiejsze czasy, na ten świat, w którym żyjemy, tu tak naprawdę jest pokazane, co to znaczy być człowiekiem. I kiedy, tak jak mówisz, wrócimy wyobraźnią czy myślą do sytuacji, o których mówisz, czasami nawet, które oglądamy na ekranach telewizorów, czy o których czytamy w internecie, to tego człowieczeństwa brakuje, właśnie tego wymiaru człowieczeństwa, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, czyli tej miłości, która jest zdolna do takiego szaleństwa, że porzuca wszystkie kryteria, że zapomina, że jest, cytując księdza Jana, a stara się ze względu na dobro tego drugiego człowieka przede wszystkim mówić do niego miłością i działać z miłością. Może to są wielkie słowa, ale mamy ostatnio przykłady takie, które pokazują, że kiedy tego nie ma, to zaczyna się jakieś zdziczenie, zaczyna się jakieś barbarzyństwo, któremu jest trudno powiedzieć stop. Bo też nie wiadomo, gdzie jest ten hamulec bezpieczeństwa, za który trzeba pociągnąć, żeby się to zatrzymało. I dla nas, jako dla tych słuchaczy słowa, ale też tych, wracam znowu do tego zdjęcia Jana Pawła II i
Ali Akczy. Ja tyle razy do filmu nie wracałem.
Ale ja lubię to zdjęcie, naprawdę lubię. Że jesteśmy wezwani do tego, żeby to był w naszym życiu konkret. Żeby to nie było tylko i wyłącznie w sferze jakichś deklaracji, czy właśnie zgrabnych dyskusji przy sitku mikrofonu w radiowym studiu, ale żeby to był konkret mojego życia, żebym mimo tego, że jestem otoczony przez wyjące stado wilków, nie bał się tego bycia owcą, tą, która jest pozornie skazana na porażkę, ale to nie sprawia, że ona przestaje jak gdyby tracić odpowiedzialność za to słowo, które przyjęła, to, co mówię w Ewangelii na początku. Mówię do tych, którzy słuchają. Mówię tym, którzy mnie słuchacie.
Ja myślę, że to jest rzeczywiście szeroki problem, jeśli tak już o słowie mówimy, o Ewangelii, traktowania tego słowa przez nas jako chrześcijan. Czy to nie jest czasem tak, że widzimy w tym zaledwie taką pobożną legendę? I to nawet nie w znaczeniu legendy współczesnym, bo współcześnie legenda to taka historia taka nie do końca prawdziwa, prawda? 23 grosze. Tak. Ale... W języku średniowiecznym, kiedy legendy powstawały, to było słowo pochodzące od łacińskiego zwrotu lego, legere, czytać. To były po prostu historie do czytania. Więc mamy sobie taką historię do czytania, którą ładnie albo brzydko ktoś nam odczyta w niedzielne przedpołudnie, tudzież wieczór. Możemy posłuchać. Czemu nie? Takie wzniosłe, takie to ładne, takie to budujące, takie to nierzeczywiste. I wracamy w poniedziałek rzeczywiście do naszej codzienności. I to jest codzienność, która tak daleko odbiega od przekazu ewangelicznego, że wydaje nam się to absolutnie niemożliwe, żeby połączyć te dwa światy. Świat Ewangelii i świat mojej codzienności. Posłuchać dobra rzecz. Kościół jako miejsce wyciszenia, jako miejsce poczucia pewnej przynależności do grupy, do wspólnoty. Tyle, że Pan Jezus nie przyszedł na świat założyć organizacji, w której ludzie za drobną opłatą co niedzielę będą sobie mogli przyjść do ciepłego pomieszczenia, tudzież bardzo zimnego, jak moje rodzinne strony, gdzie woda zamarza w kropielnicach. No ale będą sobie mogli przyjść, wyciszyć się, posiedzieć, pośpiewać czasem z przytupem i pójdą do domu w poczuciu
dobrze spełnionego obowiązku.
To nie to. Jezus przyszedł przemienić nasze życie.
Tak.
Jezus przyszedł wprowadzić zupełnie nową jakość.
Taka dygresja mi się zrodziła, jeśli mogę ci
bardzo przerwać. Proszę, już to zrobiłeś.
Nie wiem, czy pamiętasz ze swoich lat szkolnych. Ja pamiętam, że za moich czasów, chociaż nie były to tak odległe czasy, wchodziły powoli podręczniki, którym towarzyszył zeszyt ćwiczeń.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz taką rzeczywistość.
Nie, tak.
No i wydaje mi się, że czymś, czego nam brakuje po tej niedzielnej Eucharystii, czy po tym niedzielnym spotkaniu w Kościele, jest właśnie ten zeszyt ćwiczeń. To znaczy ten poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota, kiedy teoretycznie, a może inaczej, nie teoretycznie, kiedy powinniśmy tym słowem umocnieni, przy jego pomocy, jak mieczem obosiecznym, tą rzeczywistość naszą przemieniać, ciosać ją. A tak jak mówisz, czasami jest tak, że dobrze było posłuchać. No fajnie ksiądz powiedział, no zgrabnie to wyszło, no ta schola pięknie zaśpiewała. No kazanie może było trochę przydługie, no ale i na tym się to wyczerpuje.
Dokładnie.
Gdzieś jakiś ślad, jakieś echo w nas pozostaje, no bo siłą rzeczy zostaje, ale nie ma w nas tego, no tego konkretu, tego przełożenia, albo inaczej, odwagi na to, żeby w tych codziennych, prostych czasami, to nie są jakieś wielkie, skomplikowane sytuacje, ale one też wołają o świadectwo. Czyli o jakieś konkretne zaangażowanie ze względu na to, co usłyszałem, ze względu na to, kogo słucham. Bo tu mi się wydaje, że kiedy się, znowu, jest wielkie ryzyko czytania tych słów, tak samo jak czytanie kazania na górze, czy tych błogosławieństw i biada, które rozważaliśmy dwie niedziele temu, że kiedy oderwiemy je od osoby Jezusa Chrystusa, one stają się niewygodnym podręcznikiem etyki dzisiaj. Trudnej, wymagającej, ale etyki. Albo źródłem, tak jak mówisz, wzniosłych przykładów tego, jak mogłoby być, ale kiedy zestawimy to w oderwaniu od Jezusa, zestawimy to z prozą życia, to się rozpada w proch. No bo jest wezwaniem do jakiegoś absurdu.
Dokładnie.
I stanięciem w poprzek rzeczywistości, wystawieniem się na ostrzał.
I kwibono.
Po co?
Dla jakiego dobra?
To może na to pytanie odpowiemy po krótkiej przerwie muzycznej.
Tak, zróbmy. Drodzy Państwo, znowu my, trzecia odsłona naszej dzisiejszej audycji. Ja, mój drogi przyjacielu, chciałem w odniesieniu do tych Twoich ostatnich słów przed przerwą, w których tak dziarsko dowodziłeś, że punktem odniesienia musi stać się Jezus, z czym rzecz jasna zgadzam się
Bóg
i
zapłać.
Pochylam swe czoło w uznaniu tej refleksji, dlatego że ona dzisiaj jest niesłychanie ważna także, po pierwsze, jakby ze względu na wagę i trudność oczekiwań, które Jezus stawia, one by nie były możliwe dla człowieka wyłącznie o jego własnych siłach, więc to kryterium łaski musi nam się tutaj gdzieś pojawić i to łaski związanej właśnie z Nim, ale jeszcze jeden aspekt jest niesłychanie ważny, wydaje mi się, w tejże Ewangelii, mianowicie Jezus, który punktem odniesienia czyni Ojca. I to jest chyba coś, o czym nam nie wolno zapomnieć, dlatego że to nas również trzeźwi w perspektywie miłości naszej wobec nieprzyjaciół, dlatego że patrząc na miłość Ojca wobec nas, uświadamiamy sobie, że my również jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi poprzez grzech. Grzech, który nam nieustannie towarzyszy. Grzech, który jest związany no niemal z każdym oddechem naszego jestestwa. Ja oczywiście trochę może przejaskrawiam, ale gdybyśmy tak sobie, drodzy Państwo, na spokojnie usiedli i uświadomili, prawda, my czasem ten rachunek sumienia robimy w takich bardzo dużych blokach tematycznych i tam pewne wątki nam się pojawiają, takie czy inne, ale to są najczęściej takie silne strumienie, nie niuansujemy tych rzeczywistości, no idzie człowiek, trzy kamienie jakby milowe niesie do konfesjonału, coś tam powie, pojednał się z Panem Bogiem, ale tak naprawdę Księga Przysłów nam mówi, że sprawiedliwy 7 razy na dzień upada. Więc jeżeli Słowo Boże nam tak mówi, sprawiedliwy 7 razy na dzień upada, no gdybyśmy tak sobie poczytali tę księgę, to nie wiem, czy za sprawiedliwych moglibyśmy się uznać, ale nawet załóżmy, no to tych upadków jest całkiem sporo. Wiele z nich być może nie dostrzegamy z powodu pewnej niewrażliwości naszego sumienia, które już odwykło od dostrzegania tego, jak ogromne łaski marnujemy w codzienności, albo jak wiele rzeczywistości dzisiaj spływa niczym woda po kaczce, a jednocześnie rani serce naszego Ojca w niebie. Więc Bóg Ojciec dziś odmalowany nam przez Jezusa, który jest Bogiem pełnym miłości wobec tych, którzy są Jego nieprzyjaciółmi. I to nie tylko w tej wersji zniuansowanej, takiej jak, w jakiej my siebie byśmy chętnie widzieli, ale są Jego nieprzyjaciółmi wprost. Walczą z Bogiem, prawda? 24 grosze. Walczą z Bogiem, próbują niszczyć jego kościół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Bóg, który na to wszystko patrzy, nie traci tej miłości, o której Jezus dzisiaj mówi, nigdy, i kocha swoich nieprzyjaciół, choćby przez fakt najprostszych, codziennych aktów miłości polegających na tym, że budzi nowy dzień, że wschodzi słońce, że pada deszcz i nie czyni różnic. Nie umieszcza lampeczki czerwonej nad głowami tych, którzy zgrzeszyli dzisiaj na przykład, po pierwsze czyniąc to publicznie wiadomym dla wszystkich, a z drugiej strony wyłączając ich na przykład z niektórych form swojej miłości, że deszcz pada na wszystkich, ale na ogródek tego, który dzisiaj zgrzeszył, nie, ani jedna kropla i tam już życia nie będzie. Nie, Bóg jest pełen miłości wobec wszystkich, wobec swoich przyjaciół i wobec swoich nieprzyjaciół. Bóg, który zna nasze serca i wie o wszystkich świństewkach, które tam są, o mniejszych i większych, nieustannie okazuje nam swoją czułość, dobroć i miłość, co ma stać się motywem dla działania naszego, które będzie podobne. Idź i ty, czyń podobnie, chciałoby się powiedzieć. Idź i ty, i w tym duchu miłości Ojca, na którego masz patrzeć, której to miłości masz doświadczać i uświadamiać się, zdawać sobie sprawę z tego, że ona do ciebie nieustannie płynie, to ma stać się motorem dla ciebie, abyś działał według tego samego klucza.
Zobacz, w jakiej sytuacji stawia to człowieka, jeśli przyjmiemy tą perspektywę, a mam nadzieję, że ją przyjmujemy, czyli tą perspektywę, że Ojciec, którego Jezus nam objawia, jest tym, który darzy miłością taką bardzo rozrzutną, bardzo obfitą, dobrych i złych, że w tym słowie, które Jezus się kieruje do Kościoła i do nas, jest dosyć sporo tej ekonomii, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak. Jest słowo o pożyczkach, o procentach, o spodziewaniu się zwrotu. Tak. I wydaje mi się, że to jest też takie delikatne przypomnienie, że w świetle tego słowa, które przed chwilą wypowiedziałeś, czy w świetle prawdy, którą Jezus objawia, każdy człowiek każdej sekundy swego życia staje się, znaczy jest dłużnikiem, jest Bożym dłużnikiem, że jakby kiedy my uczynimy swoje życie takim okresem, czy nastawieniem się na ten zwrot, na korzyść, na zysk, na, nie wiem, wykorzystanie drugiego człowieka, zaprzeczamy niejako tej naszej najgłębszej naturze, którą wprowadza, albo inaczej, takiej najgłębszej cesze, którą wprowadza w nasze życie, no niestety ten oścień grzechu, czyli to, że my jesteśmy niesamowicie zadłużeni i ten dług Jezus za nas uiszcza poprzez swój krzyż i uiszcza go w ten sposób, w jaki dzisiaj zwraca się do nas, czyli pokazuje, co to znaczy miłować nieprzyjaciół, kiedy rozpościera swoje ramiona, kiedy otwiera swoje serce, kiedy pozwala się przybić, odrzeć ze wszystkiego, a jednocześnie nie przestaje dawać, prawda? 25 groszy.
No, całe szczęście, bo się bałem, że nieparzyście skończymy, a tak, to mamy kłotra, 25 groszy.
Tak.
Pięknie.
Ten słoiczek powoli nam się wypełnia, ale już jest lepiej, wydaje mi się.
No.
Jest zdecydowanie lepiej. Ale wracając do myśli, i tutaj jest jak gdyby też taki ten wymiar tego, że Ewangelia jest tym znakiem sprzeciwu. W tym sensie jest znakiem sprzeciwu, że nie chodzi tu o jakieś znów, co często nam się też, czy nam jako Kościołowi się zarzuca, że mamy jakąś taką wizję człowieczeństwa uciemiężonego, takiego niespełnionego, skulonego, któremu wmawia się winę i grzech. Każdy, kto ma jakiekolwiek rozeznanie w tym, że jest istotą fizyczno-cielesno-duchową i wie, że jest ta sfera, którą nazywamy sumieniem, albo ją uznajemy, czy nie uznajemy, i wie, że to sumienie, tak jak mówisz, czy to przy rachunku sumienia takim ad hoc, takim wielkim, ciężkim, czy też takim codziennym, no pokazuje nam prawdę. 7 razy sprawiedliwy w ciągu dnia upadnie, a nam daleko do sprawiedliwości, a te upadki, które nam się zdarzają, tak jak mówisz, w rozmaitych zakamarkach życia, czynią z nas niesamowitych dłużników. Czynią z nas tych, którzy rzeczywiście muszą być wykupieni, muszą być w jakiś sposób wyzwoleni też z tego długu. Jeżeli to, gdyby to działanie Pana Boga nie stanie się dla nas inspiracją do tego, żeby inaczej spojrzeć na swój czas, który jest nam dany, na ludzi, którzy razem z nami pielgrzymują w tym czasie, na zadania, które też wypływają z tego faktu przyjęcia Bożego Słowa w swoim życiu, że to jest ten nieustanny, nieustający wysiłek, nie tylko pokuty, czyli tego jak gdyby odwracania tych wszystkich sytuacji, które no mnie z kolei odwracają od Pana Boga, ale też aktywnego wejścia ku drugiemu człowiekowi z tą postawą miłości, która nie jest obwarowana żadnym certyfikatem, żadnym glejtem, żadnym wekslem, nie jest oczekiwaniem zwrotu, korzyści, przyjemności, ale jest uznaniem, że mój brat czy moja siostra są w tej samej sytuacji co ja, że nawet jeśli on mnie rani, jeżeli jestem takim kąsającym psem, to nie przestaje być istotą, która no, w oczach Bożych jest też kochana, miłowana, obdarzona tym chociażby światłem słońca, powietrzem do oddychania, deszczem, który pada i odnawia ten świat. Więc tu wydaje mi się jest też takie wyzwanie, które ta Ewangelia dzisiejsza wnosi do nas. Czy my jesteśmy w pełni świadomi tego, kim jesteśmy? Nie chodzi, tak jak mówię, nie chodzi tu o to, żeby sobie wmawiać, że jestem mały, nikły, nic nie wart i przygnieciony brzemieniem własnego grzechu, bo to nie o to chodzi, bo Pan Jezus tego człowiekowi nigdy nie mówi, tylko wręcz przeciwnie, wyciąga go z takiego widzenia siebie, ale czy jestem też w stanie jak gdyby przekuć to Boże spojrzenie, które jest spojrzeniem miłości, na to, w jaki sposób ja świat postrzegam.
Nie można, drodzy Państwo, mówić o miłości bez postawy hojności. I tu chyba zmierzamy do podsumowania jakiegoś tej naszej dzisiejszej audycji, bo Bóg, który jest hojny w swojej miłości, w swoim przebaczaniu też wobec nas, niczego bardziej nie pragnie jak tego, żebyśmy w tę sztafetę hojności się włączyli, żebyśmy weszli w te Jego działania i byli takim echem tej Jego miłości w naszym świecie. Powiem to jeszcze raz, chrześcijaństwo nie jest udoskonaloną wersją pogaństwa. Dzisiaj Jezus bardzo jasno konfrontuje nas z poganami. Mówi, jaka dla was wdzięczność z tego powodu, że kochacie tych, którzy was kochają. Poganie czynią dokładnie to samo. To, co was odróżnia od tego świata, to jest szczególna hojność, która nie patrzy na siebie, to jest szczególna hojność, która nie liczy, która nie ogranicza się do rachunku zysków i strat, która nie wpatruje się z niepokojem w te konta, także o charakterze duchowym, czy ja aby na pewno nie stracę. Jeżeli daję nie swoje, a przecież tak właśnie jest, jeśli dajemy miłość Boga, jeśli stajemy się jej przekazicielami, to nie możemy stracić, bo to nie nasze, a Bóg do tej hojności nas zaprasza i On nie skąpi.
Nie skąpi. Miarę dobrą, utrzęsioną i nabitą wsypuje w zanadrze nasze.
Szanowni Państwo, do usłyszenia za tydzień. Wierzymy w to głęboko. Jak dożyjemy, to się usłyszymy. I życzymy Państwu pięknej niedzieli, błogosławionego zgłębiania tego słowa. Mamy taką szczerą nadzieję, że to, co mówimy, czy w porannej porze, czy w wieczornej, bo dwukrotnie jest ta nasza audycja emitowana, staje się dla Państwa inspiracją do tego, żeby samemu temat zgłębić, pomyśleć, żeby być może dojść jeszcze do innych, piękniejszych, ważniejszych, bardziej aktualnych dla Państwa wniosków na podstawie tego, co my tutaj bardziej czy mniej udolnie próbujemy wypowiadać.
Żegnają się z Państwem
ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista. Szczęść Boże.